Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio witamy już gościa. Jest to ojciec Jakub Waszkowiak, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach.
Witamy, Boże.
To jest seminarium duchowne w ojców franciszkanów,
tak? Tak, tak, tak.
We Wronkach właśnie witamy. I też jest ojciec biblistą. Należy do dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w naszej ojczyźnie, w Polsce. No i nie po raz pierwszy gości już na antenie Radia Maria. Cieszymy się z tego spotkania i dzisiaj będziemy czytać i rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Przypomnijmy, jest to 16 niedziela zwykła, tak?
Tak.
I jak na samym początku zawsze to czynimy, nasza modlitwa, westchnienie do Ducha Świętego.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. Dlatego oto mówi Bóg Izraela o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią. Oto ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków. Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli. I nie będą się już więcej lękać, ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym będą go nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Oto Słowo Boże. Na początku warto sobie przypomnieć, bo to jest taka mniej znana postać, ten Jeremiasz, kiedy on w ogóle żył i do kogo mówił, w jakim kontekście. Prorok Jeremiasz żył i działał na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, w czasie, kiedy na scenie historycznej Imperium Babilonii osiągnęło apogeum swojej potęgi. I słowa, które wypowiada, kieruje do mieszkańców Jerozolimy i ludności zamieszkujących Judeę. I w skrócie można by powiedzieć, że generalnie cała działalność proroka Jeremiasza skupia się przede wszystkim na nawoływaniu do nawrócenia mieszkańców Judei, szczególnie Jerozolimy, i ostrzega ich, że jeśli się nie nawrócą, to podzielą los państwa północnego. Niestety to nawoływanie do nawrócenia nie odniosło sukcesu i w 586 roku przed Chrystusem król Nabuchodonozor wraz ze swoim wojskiem zniszczy Jerozolimę i deportuje elitę narodu judzkiego do Babilonii. I to będzie wielki dramat dla narodu izraelskiego, dlatego że w jednej chwili utracą w zasadzie to, co dla nich najcenniejsze, ziemię obiecaną, świątynię, w której, jak wierzyli, zamieszkiwał ich Bóg Jahwe, który ich chronił, w którym pokładali też bezpieczeństwo. No i została przerwana królewska dynastia Dawidowa, z której miał się pojawić nowy, doskonały władca, oczekiwany Mesjasz. Ale powracając do naszego tekstu, jeśli przyjrzymy się uważnie, zauważymy, że ta postać pasterza, chociaż ona jest dosyć powszechna w Biblii, bo dosyć często Pan Bóg jest porównywany do pasterza, a naród izraelski do trzody, którą właśnie Bóg prowadzi, to w tym tekście Jeremiasza ono wybrzmi szczególnie, dlatego że trzeba pamiętać, że w Judei postać pasterza była szczególnie dobrze znana. Dlatego że ludzie tego regionu zajmowali się przede wszystkim pasterzowaniem, czy to kóz, czy owiec. Zresztą dzisiaj, jadąc do Izraela, jadąc przez Pustynię Judzką, możemy zobaczyć Beduinów, którzy również pasą owce na terenie pustynnym. Tak jest właśnie teren Judei, to jest właściwie w zasadzie teren pustynny. Niektórzy mówią, że to jest teren górzysty, co jest oczywiście prawdą, ale wjeżdżając na teren Judei, jeśli zobaczymy, no to zobaczymy teren pagórkowaty, ponieważ cały ten teren jest podniesiony. Jerozolima na przykład jest na wysokości 750 metrów nad poziomem morza, troszeczkę bardziej na południe z Betlejem, to już 800 metrów. Jeszcze dalej widzimy jest Hebron, 1000 metrów nad poziomem morza. Cały ten teren jest podniesiony, jest to teren pustynny. Zaraz obok się rozciąga, obok Jerozolimy rozciąga się Pustynia Judzka, w kierunku właśnie Morza Martwego, ona tak przy Morzu Martwym przylega. A więc to jest teren pustynny, gdzie nikt nie uprawia roli, dlatego że po prostu ta ziemia się nie nadaje do roli. I ludzie zajmowali się głównie pasterzowaniem. Stąd też ta postać pasterza, ona no, z pewnością każdy mieszkaniec Judei dobrze wiedział, o co chodzi, bo jeśli mówimy o Izraelu, oczywiście niektórzy mają na myśli również północne tereny Galilei i Samarii. Jednakże trzeba pamiętać, że te tereny, oczywiście one były bardzo urodzajne, szczególnie Galilea. Mamy tam równinę Izrael, czy tam po grecku Esdrelon, gdzie ludzie zajmowali się również rolnictwem. Jest tam jezioro galilejskie. Ale trzeba pamiętać, że te tereny zostały w 722 roku podbite przez Asyrię i w zasadzie aż do II wieku przed Chrystusem nie było tam Żydów. Pozostała właśnie tylko Judea. Ten teren pustynny, można powiedzieć dosyć no biedny też od strony takiej naturalnej, a ten piękny teren Galilei został im zabrany. Zauważmy też, że w naszym tekście prorok nie wzywa do nawrócenia. To jest ciekawe. On karci przywódców narodu izraelskiego, zapewniając, że zabierze im tą władzę pasterzowania, że on sam będzie teraz pasterzował. To jest bardzo ciekawe, że on nie nawołuje ich, nie mówi im, nawróćcie się, zacznijcie się pasterzować, zacznijcie się troszczyć o naród izraelski, tak jakby z nich zrezygnował. Tutaj mamy nieco echo słów z Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy, jak Jezus mówi do swoich uczniów w odniesieniu do faryzeuszu. Do faryzeuszy jest to w 15 rozdziale, 14 wiersz. Jezus mówi, zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych. Myślę, że warto się tutaj chwileczkę na tym zatrzymać, dlatego że to są dramatyczne słowa tak naprawdę. Zostawcie ich, dlatego że to jest tak, jak rodzic czasami napomina dziecko, mówiąc popraw się. Dziecko się nie poprawia, skromne, nie słucha rodziców, zaczyna się coraz ostrzejsze. Rodzic przejęty, zatroskany, zaczyna krzyczeć, czasami zaczyna karać, czasami zaczyna bić, bo już nie wie, co robić, żeby to dziecko jakoś opamiętać. Ale kiedy dziecko jest bardzo złe i bardzo krnąbne, to wtedy mówi, to rób sobie, co chcesz. I to wcale nie są dobre słowa. To właśnie to rób sobie, co chcesz. To jest taki moment, w którym następuje przekreślenie. Następuje przekreślenie. Ja nie mam już, nie pokładam nadziei, że ty się zmienisz. Rób sobie, co chcesz. I tak samo bardzo podobne słowa wypowiada Jezus w stosunku do faryzeuszu. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jakby Jezus stracił nadzieję, że oni się zmienią. Mówi, niech idą sobie już swoją drogą. I podobnie jest właśnie w księdze Jeremiasza. Wydaje się, że ludzie już doszli do takiego stanu duchowego, do tak fatalnego, że Pan Bóg już nie wzywa ich do nawrócenia. No to jest dramatyczny stan człowieka tak naprawdę, bo jeśli Pan Bóg jeszcze karci, jeszcze krzyczy, może tak mówmy bardzo po ludzku, to jest taki czas, kiedy jeszcze Bóg ma nadzieję. A wydaje się, że tak z treści Pisma Świętego wynika, że może człowiek dojść do stanu, w którym Pan Bóg jakby stracił nadzieję. Wiemy, że Bóg nie traci nadziei, że Bóg do końca walczy o człowieka i do końca człowiek się może nawrócić do ostatnich swoich dni, ale są takie fragmenty w Piśmie Świętym, że naprawdę powinien człowieka dreszcz przejść, że może człowiek tak się zaślepić, tak zabrnąć w szarą jakąś uliczkę zła, że jakby Pan Bóg z niego zrezygnował. Tak dalece. Dlatego też ten tekst on przejmuje właśnie i też ukazuje w jakim stanie duchowym musieli być ci ludzie, skoro do takich słów dochodzi. My wiemy, że to co właśnie powiedziałem wcześniej, że faktycznie nie nawrócą się. Faktycznie się nie nawrócą, że nastąpi ten dramat zniszczenia Jerozolimy. Oni byli tak pewni siebie, z innego fragmentu Jeremiasza, kiedy Jeremiasz ich upomina, nie mówcie świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana. Do czego on się odnosił? Mieszkańcy Jerozolimy wierzyli głęboko, że Bóg Jahwe mieszka w świątyni jerozolimskiej i tak naprawdę on jest gwarantem ich bezpieczeństwa, że teraz się niczego nie muszą bać. A Jeremiasz mówi im, nie mówcie tak, nie mówcie świątynia Pana, że Bóg was będzie bronił, bo wiemy, że w starożytności ludzie byli przekonani, że nie tyle te akcje militarne jakby tworzą sukces, ale właśnie, że bogowie walczą, że nasz Bóg jest najsilniejszy, tak naprawdę nic nam nie grozi. A Jeremiasz mówi im, że jeśli wasze postępowanie się nawróci, to Bóg się przeciwko wam zwróci. I faktycznie są takie fragmenty, kiedy Bóg mówi, ja z wami będę walczyć. Dlatego tutaj jest bardzo ciekawy ten temat, że Jeremiasz ukazuje właśnie wielką zależność właśnie stanu duchowego tych ludzi od tego, co się zacznie dziać w ich domu. I to właściwie to nic nowego, bo całe Pismo Święte wskazuje i warunkuje to, co się dzieje i w naturze, i powiedzmy sobie pewna pomyślność i błogosławieństwo w życiu człowieka jest warunkowane od tego, jak on traktuje Boga. Już od Sodomy i Gomory aż po Apokalipsę widzimy, że człowiek odchodząc od Boga, deprawując swoje serce, tak naprawdę sam na siebie zrzuca nieszczęścia. Te nieszczęścia tak naprawdę są upomnieniem Pana Boga. To Pan Bóg się upominał człowieka, mówiąc mu nawróć się. Ale może zdarzyć się właśnie, że człowiek tak dalece się zatraci, że Pan Bóg mówi, to rób sobie już co chcesz. To się zajmij już sobą. Ale to jest katastrofa tak naprawdę człowieka. I tu jeszcze na koniec odnośnie tekstu tutaj tego Jeremiaszowego. Mamy tutaj taki tekst, bo to jest tekst mesjański też. Mamy tutaj takie słowa: oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Te słowa i tak w tradycji żydowskiej, chrześcijańskiej widziały w tych słowach obietnicę przyszłego Mesjasza. Tutaj dosłownie w tych słowach powiem, co to znaczy w ogóle Mesjasz, bo my często jakby używamy tego słowa, natomiast czy do końca je dobrze rozumiemy? Mamy bowiem Jezusa Chrystusa, i często te słowa są rozumiane jako imię i nazwisko, Jezus Chrystus. No wiemy, że chodzi o Jezus Mesjasz, Jezus Mesjach. Mesjasz namaszczony inaczej był przede wszystkim kto? Król. Król był przede wszystkim namaszczony, a później dopiero prorok i kapłan. Najwięcej tekstów w Starym Testamencie znajdujemy w odniesieniu do namaszczonych właśnie królowie. I tak też Mesjasz to był oczekiwany przyszły władca. I tak też mamy w naszym tekście, będzie panował jako król, postępując roztropnie, będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Również to wybrzmi szczególnie w Ewangeliach. Zauważmy, że w Ewangelii Łukasza, kiedy jest zwiastowanie, anioł mówi, będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego i Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Właśnie znowuż mamy postać Dawida i nawołanie, jakby przywołanie tronu, czyli właśnie władzy królewskiej, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Znowuż w Ewangelii Jana również, paradoksalnie podczas pasji, kiedy Jezus najbardziej cierpi, wybrzmi najpełniej, że Jezus jest królem, bo wiemy, że nie jest on królem na model władców tego świata, ale jest on królem, który się wyróżnia poprzez swoją postawę. Czy też w Apokalipsie, Pan Panów, Król Królów. To jest właśnie te teksty Starego Testamentu, mimo że napisane na ileś wieków przed przyjściem właśnie tego obiecanego Mesjasza, już pojawiają się teksty, które mówią, że nadejdzie ktoś taki, nadejdzie doskonały władca i który będzie sprawował swoją władzę sprawiedliwie i miłosiernie. Także jest to tekst bardzo bogaty, nie sposób tutaj wszystko jakby omówić, ale w ogólnym zarysie właśnie ten tekst z Księgi Jeremiasza przywołuje właśnie postać pasterza i też postać króla obiecanego Mesjasza, który się ma pojawić w przyszłości. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Oto Słowo Boże. Autor listu do Efezjan kieruje swoje słowa do pogan, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Mu odnosi się tutaj do muru. Mówi bowiem, że on, czyli Bóg, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. Prawdopodobnie autor tutaj się odnosił do świątyni jerozolimskiej, gdzie na placu, jak wiemy, plac świątyni jerozolimskiej był podzielony na dwie części. Był tam właśnie dziedziniec pogan i dziedziniec wewnątrz, gdzie mogli wejść tylko Żydzi, gdzie znajdowało się sanktuarium. I tamten teren był już niedostępny dla pogan. My wiemy, że właśnie był mur, który oddzielał Żydów od pogan na tym dziedzińcu, bo na tym placu mogli wejść poganie tylko do pewnego momentu, i napis na tym murze ostrzegał tych, którzy chcieliby wejść dalej, a nie byli Żydami, że jeśli przekroczą ten mur, to przypłacą życiem po prostu. I tutaj mamy w tekście właśnie odniesienie do tej rzeczywistości, którą z pewnością każdy mieszkaniec Jerozolimy, każdy Żyd z pewnością wiedział, o czym jest tutaj mowa, że Chrystus w swoim ciele, właśnie Chrystus poprzez swoją pasję, mękę, burzy ten mur. Już nie ma tego podziału między poganami, między Żydami, że wprowadza jedność. Jedność, która rodzi pokój. Tutaj warto też podkreślić, że pokój nie jest tylko rzeczywistością zewnętrzną. Jeśli mówimy o treści Pisma Świętego, Pan Bóg, jeśli mówi o pokoju, szczególnie pamiętamy to słowa Jezusa, który mówi: ja pokój daję wam, nie tak jak świat daje. Jezus rozróżnia pokój między tym pokojem, jakim daje świat, a jakim daje On. Czym się wyróżnia pokój Chrystusowi? Właśnie paradoksalnie Chrystus daje i potrafi dać pokój w sytuacji, kiedy wszystko się wali dookoła. To jest pokój, najgłębszy pokój serca, pokój duszy. Natomiast wiemy, że człowiek leżący w grzechach przede wszystkim traci pokój serca. Tak czytamy w księdze Izajasza. Nie ma pokoju w sercu grzesznika, nie ma pokoju dla grzesznika. Że człowiek może sobie tworzyć różne zabezpieczenia, może tworzyć różne zabezpieczenia w zasadzie kont finansowych, może zamki sobie zakładać, ale jakby dostęp do serca ma tylko Pan Bóg. Ten pokój, który się rodzi w sercu, jest zawsze dziełem Ducha Świętego. I wszelkie starania o zdrową relację z Bogiem powinny rodzić pokój serca. Jeśli czyjaś pobożność nie rodzi pokoju serca, to coś jest nie tak z taką pobożnością. Człowiek powinien się zreflektować, bo zdrowa pobożność, zdrowa relacja z Bogiem zawsze rodzi wewnętrzną harmonię, wewnętrzną stabilność, pokój serca. I tak jak tu pisze właśnie święty Paweł, że on jest naszym pokojem. I to jest, to są słowa, które nie dotyczą tylko takiej właśnie zewnętrznej czynności, ale się odnoszą do samej głębi naszej duszy. Że mówimy o pokoju, który doświadcza człowiek pośród właśnie trudności. Wiemy, że Pan Bóg zapowiada nam wszystkim, że nie będzie łatwo. Jak to kiedyś święty Jan Paweł II powiedział, on wierzy w Ewangelię, dlatego że tam nie ma tanich obietnic. I Chrystus nie łudzi nikogo. Będzie wojna między właśnie światłem a ciemnością, między dobrym a złem, ale w całej tej walce i pośród prześladowań darem największym, jaki Pan Bóg obdarza człowieka, to jest właśnie głęboki pokój serca i pewność, że idę w właściwym kierunku. Że moje życie zmierza tam, gdzie jest moje najgłębsze odpocznienie. Dlatego też tutaj ten obraz świątyni jerozolimskiej, która była podzielona, przywołanie właśnie tego muru, daje wyobrażenie właśnie, jak działa Pan Bóg, że Bóg łączy. Bóg łączy ludzi i też człowiek, który, pamiętajmy, niszczy relacje z Bogiem, on nie tylko jest skłócony z drugim człowiekiem. Nie tylko jest skłócony z Bogiem, ale również skłócony z samym sobą. Człowiek, który ma złe relacje z Bogiem, sam sobie mówi, coś narobił. I nie może się dogadać niejako z samym sobą. I człowiek, żeby znaleźć pokój serca, znaleźć tą wewnętrzną harmonię, musi się pojednać z Bogiem, zniszczyć w sobie ten mur, który sobie sam wybudował przez grzech, między sobą a Bogiem. Tak jak był w tej Jerozolimie między pogadami i Żydami, tak człowiek przez grzech buduje w sobie mur wrogości między sobą a Bogiem. I tylko właśnie mówimy, spowiedź święta jest w stanie zniszczyć ten mur i doprowadzić człowieka do jedności z Bogiem i to taki właśnie taki stan rodzi pokój serca. Z Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak bowiem wielu przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to, i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce, nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Oto słowo Pańskie. Chciałbym się odnieść przede wszystkim do ostatniego zdania. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Tutaj jest takie powiązanie właśnie z tym tekstem Jeremiasza. Pamiętamy, że w tekście Jeremiasza Bóg sam zapewnia, że ja sam będę pasł naród izraelski, ja będę im pasterzem. I tutaj jakby się te słowa spełniają, Jezus zaczyna pasterzować, zaczyna się troszyć. I warto w tym miejscu sobie postawić, czy spróbować sobie zapytać się, jakie są cechy dobrego pasterza. Bo skoro ten pasterz, ta postać pasterza tak często pojawia się w Piśmie Świętym, warto sobie przywołać tą postać i spróbować wyłuskać, jakie są cechy dobrego pasterza. Dlaczego właśnie Biblia tak często przywołuje tą postać? Na pierwszym miejscu wydaje się, że pasterz cechuje się tym, że on nadaje właściwy kierunek. Pasterz zatem musi znać dobrze drogę, którą chce przejść. Bo on prowadzi wszystkie owce, prowadzi swoją trzodę. On nadaje kierunek. Nie trzoda. Więc musi znać dobrze kierunek. Pasterz nadaje kierunek. On dba o całość grupy. Zazwyczaj pasterze stoją gdzieś wyżej, nierzadko na koniu lub na innym zwierzęciu, żeby widzieć całą trzodę, czyli on kontroluje sytuację. To on jest też za trzodę odpowiedzialny. To na nim leży troska, żeby cała grupa bezpiecznie dotarła czy na pastwisko, czy na miejsce odpoczynku. To on ma doprowadzić, a następnie czuwać nad nimi. Czuwać nad nimi, żeby też przed drapieżnikami. Czyli musi być niejako cały czas aktywny. Nie może przyspać. Ale co więcej, musi umieć zdecydować też niekiedy ukarać jakąś owcę, która tam, powiedzmy sobie, go nie słucha, czy też zwolnić tempa, żeby jakiś nie zgubić. I nie może też żadnej faworyzować. Jednym słowem, widzimy, że postać pasterza jest to postać kogoś, kto jest bardzo zaangażowany. Bardzo zaangażowany. On musi nieustannie czuwać. Więcej, Jezus dodaje niektóre cechy ciekawe w Ewangelii Jana. Jeśli przeczytamy sobie, mamy fragment z Ewangelii Jana w aklamacji, natomiast to jest ciekawe, że Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale dodaje jeszcze jakby cechy, których nierzadko spotykane u pasterzy, bo mówi, że każdy dobry pasterz zna swoje owce po imieniu, że zna wszystkie swoje owce. No nie wiem, czy wszyscy pasterze znają swoje owce rzeczywiście. Raczej prowadzi się grupę, żeby każdą tam rzeczywiście znał. Ale ostatnia cecha jest bardzo szczególna, bo mówi, że dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Daje życie za swoje owce. Jeśli my to przełożymy na tą płaszczyznę ludzką, na relacje ludzkie, to zaczyna nam się jawić postać dobrego pasterza i jego cechy. I tutaj, no, na pewno to jest trudny temat dla księdza, który wie, że jest pasterzem. Że jest pasterzem. I na pewno żaden nie jest doskonałym pasterzem. Ale z drugiej strony, oczywiście, to się na pierwszym miejscu odnosi do kapłana i musi się tym przejąć. Źle by było, gdyby się nie przejmował tymi słowami. Natomiast to się też odnosi do ojca rodziny. Te słowa o pasterzowaniu. Każdy ojciec rodziny jest pasterzem własnej rodziny. I to i kapłan, i ojciec z domu, i osoby, które są odpowiedzialne za innych, powinny się przejąć tymi słowami, dlatego że tutaj się wyraża ogromne zaufanie Boga do człowieka. Bo zauważmy, że zły pasterz może zatracić owce. Zły ksiądz może zatracić wiernych. Zły ojciec może zepsuć swoje dzieci. Pomimo tego, że ani te owce, mówmy, ani wierni, ani te dzieci nie były winne temu. I dlatego tutaj jest, tu w tym wyraża się, jak wielkie zaufanie Bóg ma do człowieka, bo czy Bóg nie kocha tych, którzy są psuci? Bardzo ich kocha. Pamiętamy, co Jezus mówi o zgorszeniu. Że jakby rozrywa to Boga wewnętrznie, kiedy człowiek jest zdeprawowany przez innego. I dlatego też tak strasznie Jezus mówi, że lepiej, żeby przywiązać mu kamień męski do szyi i utopić w wodzie, niż miałby zgorszyć jednego z tych małych, którzy wierzą. Więc powinniśmy się przejmować. Któż z nas nie upadł przecież? Każdy z nas ma grzechy. Przejmujemy się tym wszystkim i powinniśmy się przejmować. I powinniśmy też Boga prosić o to, żebyśmy umieli naprawić to. Żebyśmy umieli naprawić, bo nie ma doskonałych rodziców, nie ma doskonałych kapłanów. I trzeba w tym wszystkim prosić Pana Boga, żeby nam pomagał naprawiać błędy, które popełniamy. Bo jeśli ktoś uwierzy, że jest naprawdę wspaniałym rodzicem, nie popełnia błędów, ale wspaniałym kapłanem, który nie popełnia błędów, no to jest na pochyłej w dół. Każdy z nas popełnia błędy i myślę, że na dobrej drodze są tylko ci, którzy potrafią się do tych błędów przyznawać, którzy żyją w prawdzie i którzy noszą w sobie też takie pragnienie naprawienia zła. Naprawienia zła. I myślę, że Pan Bóg wysłuchuje takich modlitw, takich pragnień nawet. Właśnie, żeby naprawić to zło, którego jesteśmy autorami, a którego nie chcemy i które chcemy naprawić. Dlatego też myślę, że nosić w sobie trzeba takie pragnienie właśnie, żeby nie pozostać z takimi długami wobec Pana Boga. I trzeba z drugiej strony, pamiętajmy też, że mówiąc o owcach, bo oczywiście wiele można by zarzucać księżom, że są tacy czy owacy, ale z drugiej strony, moi drodzy, posłuchajmy, że owce słuchają głosu swojego pasterza. To jest też jeden z warunków, jakie wypowiada Jezus, że owce powinny słuchać głosu pasterza. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy owce robią sobie selekcję. Ja nie chcę tutaj jakby szerokich tematów poruszać, ale wystarczy, naprawdę wystarczy tylko posłuchać, jak się toczą dyskusje na temat in vitro. Pomimo tego, że Kościół mówi tu bardzo klarownie w tym temacie, że jest to złe, że wchodzimy w sferę grzechów ciężkich, to jednak bardzo wielu, można by powiedzieć, praktykuje teologię na misia, że Kościół naucza, ale mi się wydaje. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to dotyka grzechów ciężkich. Jeżeli ktoś sobie lekceważy nauczanie Kościoła w kwestiach dotyczących grzechów ciężkich, to stawia na szali własne zbawienie. Dlatego też trzeba pamiętać, ma prawo wierny wymagać wiele od księdza, ale też pamiętajmy z drugiej strony o posłuszeństwie. Posłuszeństwo temu głosowi Kościoła. Bo jeżeli ktoś idzie swoją drogą, to niech idzie swoją rzeczywiście drogą. Niech nie ma pretensji do kapłanów, jeżeli sam prowokuje pewne zachowania. Dlatego to jest niewątpliwie długi temat. Ale chciałbym też jeszcze do jednej rzeczy tutaj się odnieść, a mianowicie do tego, co powiedział Jezus do swoich uczniów, jako On, który pasterzował ich, mówi ciekawe słowa, bo to są rzadko występujące słowa w Ewangeliach. Pójdźcie wy osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Czasami ludzie przyjmują czy rozumieją świętość jako takie nieustanną aktywność. Nieustanną aktywność, żeby się spalać dla Jezusa. I niektórzy naprawdę się spalili. W znaczeniu, że wypalili się. Tutaj jakby zauważmy, że tekst Pisma Świętego uczy nas roztropności. Trzeba się spalać dla Jezusa, ale z drugiej strony mądrość też nakazuje umieć się zatrzymać. Umieć się zatrzymać. Pan Bóg daje nam pewną pomoc, dając nam niedzielę. Tak, niedziela jest nam dana również i po to, żeby człowiek mógł wyhamować. Bo znamy przecież osoby, które wpadły w pracoholizm i które nie umieją już odpocząć. Po prostu jest nieustanna aktywność i tak naprawdę te osoby są niezdolne do zatrzymania się już. I właśnie wielką mądrością jest być aktywnym, ale też umieć odpocząć, ale też pozwolić drugiemu odpocząć. Bo dzisiaj są ludzie generalnie bardzo, bardzo zapracowani, ale czasami to jest na ich życzenie. Bywa tak, że ktoś jest w takiej pracy, że pracodawca mu narzuca, ale bywa czasami tak, że człowiek chcąc mnożyć bez końca swoje sukcesy, doprowadza się do stanu, w którym się już nie umie zatrzymać. I to jest niebezpieczny stan, bo dlatego, że on długo trwać nie będzie. Człowiek nie jest Bogiem. Musimy o tym pamiętać. Człowiek potrzebuje i odpoczynku, i człowiek potrzebuje tego, co my nazywamy relaksem. Wszystko oczywiście w określonej formie, w dobrej formie, w właściwych rozmiarach, ale to też Ewangelia nas tego uczy właśnie dzisiaj, że roztropność i umiarkowanie w tym wszystkim, co robimy. Pan Bóg jest Bogiem, który stworzy człowieka i wie, czego człowiek potrzebuje i czytając Ewangelię, poznając treść Pisma Świętego, tak naprawdę uczymy się, jak najlepiej siebie traktować.
Szukając Słowa Bożego, audycja w Radiu Maria. Naszym dzisiaj gościem jest ojciec Jakub Waszkowiak, wykładowca Pisma Świętego w seminarium we Wronkach, w seminarium ojców franciszkanów, a także tutaj moderator dzieła biblijnego w Polsce imieniem Jana Pawła II. Rozmawiamy na temat najbliższej liturgii słowa, liturgii czytań na Ewangelii, pierwsze i drugie czytanie na najbliższą niedzielę. Dziękujemy ojcu za tą analizę, za ten komentarz biblijny, a teraz czekamy na telefony od naszych słuchaczy, którzy będą chcieli teraz na antenie się może dopytać, jakąś refleksję uczynić, a także jakąś też może i swoją myśl przedstawić w oparciu o te słyszane czytania. Do tego zapraszamy. Numery dla Polski Północnej 56 655 23 55 56 655 23 56 dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. I odbieramy telefony do naszej audycji, szukając Słowa Bożego. Tak, no Radio Maria, co innego. Tak, Radio Maria, słuchamy Pani.
No ja mam konkretne pytanie odnośnie naszych liturgicznych modlitw. Mianowicie, proszę o wyjaśnienie słowa, jak to może Dawid mówić, że trzyma kielich zbawienia w ręku. Ja nie bardzo rozumiem, co Dawid związa...
Ale jakie Pani jest imię, jeszcze jedno?
Proszę?
Jakie Pani imię?
Danuta.
I Pani Danuta, jakie to pytanie ma związek z liturgią najbliższej niedzieli? Jakie znaczenie ma słowo, że Dawid trzyma kielich zbawienia w ręku? To troszkę z kontekstu. Pisma Świętego, Pani Danuta, jednak nie możemy tak czytać, prawda, że wyciągniemy jedno zdanie i... Czy ksiądz jeszcze do tego coś jeszcze?
Chciałem zapytać się właśnie z jego fragmentu to jest wzięte, bo to tak jedno, trzy słowa trudno...
Już Pani nie ma z nami, tylko tak zadała pytanie i...
No postać Dawida, ja tylko może się odniosę do samej postaci Dawida, że ona jest, wiemy, że to jest król, który, tak dla słuchaczy też poszerzyć, on żył na 1000 lat przed Chrystusem i stała się to postać już symboliczna. Stał się on, jak mówimy, typem Chrystusa, czyli po prostu jakby... To jest człowiek, który swoją postawą tak się wpisał w świadomość narodu izraelskiego, że ten właśnie król Dawid, on niejako stał się pewnym takim obrazem oczekiwanego tego Mesjasza, czyli króla, który miał przyjść. I być może tutaj, ja naprawdę nie wiem, z jakiego fragmentu jest to wzięte, ale wiele tekstów odnoszących się do króla Dawida my czytamy w kluczu chrystusowym, to znaczy się przyglądamy się właśnie tym tekstom, jakby chociażby z drugiej księgi Samuela, czy tam w 7 rozdziale, że to proroctwo, które się odnosi do króla Dawida, że jego królestwo będzie trwało na wieki, my odnosimy to jako zapowiedź do tego króla, właśnie Mesjasza Jezusa, jego królestwo będzie trwało na wieki, prawda? Także, że te teksty starotestamentalne, one są zapowiedzią tego, co one się spełniają w Nowym Testamencie, spełniają się w postaci, zapowiadają Jezusa, zapowiadają Mesjasza, także one są tylko takim obrazem, zapowiedzią i dlatego też wiele tych tekstów mają charakter symboliczny. Tyle tak na szybko bym teraz mógł powiedzieć.
Chyba coś z psalmów jest, ojcze, bo tutaj znalazłem, że właśnie taki odnośnik, któraś tam była niedziela i tam to było, że wziął kielich, a to jest może o tym bardzo dawno mówił Dawid w psalmach, chleb, ludzkie serce i tak dalej, ale to jest dopowiemy w przyszłym razem, dobrze? A jak będzie ojciec z nami, będzie następna ta spotkanie, to będzie okazja o tym jeszcze powiedzieć. Kielich zbawienia i Dawid. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże. Proszę księdza, ja tak kiedyś usłyszałam, że Renata ze Śląska, ja kiedyś usłyszałam, że owca to jest jedno zwierzątko, które samo nie potrafi wrócić do stada. Potrzebuje pasterza. Ale ja mam takie pytanie odnośnie drugiego czytania. Jeżeli człowiek bierze odpowiedzialność za swoje grzechy, nawraca się, zaczyna pokutować, zadośćuczynić za swoje grzechy, czy on jest uwolniony od przelania krwi Jezusa? Bo krzyż jest wyrzutem sumienia, to miłosierdzie daje pokój i radość. Czy może być uwolniony od przelania krwi? Tyle, dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie panią Renatę.
Najkrócej można powiedzieć tak, nikt z nas nie jest bez winy i nikt nie jest bez, każdy z nas jest w jakiś sposób winny przelania krwi Chrystusa. Jednak, żeby dobrze zrozumieć, my, ta krew Chrystusa, która została przelana, ona właśnie nas obmywa z winy, więc to jest dla nas, ta męka od ręka Jezusa jest dla nas zbawieniem. Tak, czytamy w Piśmie Świętym, że w Jego ranach jest nasze zbawienie, tak? I oczywiście człowiek, który się oczyszcza, który się nawraca, on też oszczędza pewnych udręk samemu Chrystusowi, który właśnie cierpi za grzechy ludzkości. Więc niewątpliwie człowiek, który się nawraca, który oczyszcza swoje sumienie, jest to człowiek, który też jest w jakimś sensie pociechą dla Pana Boga. I w tym znaczeniu. Natomiast tu mówię też, żeby nie wejść w jakąś taką grę słów, ale wszyscy jesteśmy winni tej męki Jezusowej i tego przelania krwi, ale niewątpliwie jest pociechą dla Boga i radością, kiedy mamy to w Ewangeliach, że nawraca się, właśnie większa radość u aniołów jest z jednego nawracającego się niż 99 sprawiedliwych. To znaczy właśnie ten człowiek, który decyduje się powrócić do Pana Boga, też w obrazie Ojca Miłosiernego czy Syna Marnotrawnego, my widzimy reakcję Boga na człowieka nawracającego się, że jest to radość ogromna w sercu Boga, kiedy człowiek się nawraca, prawda?
Dziękujemy. Bardzo prosimy, kolejny telefon. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki i wieków, amen.
Paweł Diecezja Płocka, szczęść Boże obu księżom.
Witamy.
Moja refleksja na tle tych usłyszanych czytań jest taka, że to, co w pierwszym czytaniu, rezygnacja z nawoływania do nawrócenia ma pewien aspekt psychologiczny, bo ona się odwołuje niejako do przekornej natury człowieka, bo kiedy nawoływanie jest jednobrzmiące, powoduje jakiś rodzaj uśpienia czy przyzwyczajenia człowieka, a Pan Bóg używa takiego sposobu, aby człowieka wyrwać ze stanu uśpienia, bo Pan Bóg nigdy z człowieka nie zrezygnuje. Teraz jeśli chodzi o list świętego Pawła, w liście świętego Pawła apostoł pokazuje nam, że w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zażegnanie problemu może nastąpić, jeżeli źródło konfliktu ja wezmę na siebie. Bo jest to działanie, którego sens zawarty jest w słowach, nie opieraj się złu, lecz zło dobrym zwyciężaj. A to nie stanie się inaczej, jak tylko na krzyżu. I to jest podążenie tropem, który nakreślił nam Pan Jezus. Jeśli chodzi o Ewangelię, to tutaj widzę coś takiego, że Chrystus pokazuje mi, że tylko naśladowanie serdecznej litości naszego Boga może uczynić mnie człowiekiem sprawiedliwym. Sprawiedliwość, o której jest mowa w pierwszym czytaniu, w tych słowach, że bo oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrość sprawiedliwą i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. I tutaj, nie wiem, czy to nie jest za daleko, moja refleksja poszła, ale słowa te w jakimś stopniu aktualizują rzeczywistość w naszej ojczyźnie. Bo tu też nam zaświtała jutrzenka sprawiedliwości w tych wydarzeniach, które widzimy. To w mojej stronie tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Co do pierwszej myśli, ja się z Panem zgadzam i ja to powiedziałem też. Ja powiedziałem, że Bóg nie rezygnuje do samego końca z człowieka, natomiast mówię, i ja się tu z Panem zgadzam, że pewna postawa obojętności takiej pozornej, ona pobudza do refleksji, jak najbardziej. Natomiast chodzi też, mi chodziło też o to, że jest pewna taka postawa człowieka, która doprowadza właśnie do tego stanu, że człowiek staje się niejako bezradny, że on już po prostu nie upomina, że to jest taka skrajna przekora też człowieka, kiedy skrajne zło, kiedy człowiek już nie reaguje na nic. Ale oczywiście z Panem się tu zgadzam, że jak najbardziej jest kwestia taka pozorna obojętność ze strony tego, który powinien napominać, może być właśnie takim mocnym napomnieniem, że ja już cię nie napominam i ty to widzisz, i to może przejąć człowieka rzeczywiście. Ten, który mnie zawsze napominał, nic przestał mi mówić, cokolwiek, coś się stało. Rzeczywiście tak jest. Natomiast uważałbym z tym stwierdzeniem, że trzeba na siebie brać zło. Pamiętajmy, nie wyrywajmy z kontekstu fragmentów. Jezus oczywiście nadstawił policzek i mówił, przepraszam, Jezus powiedział, że trzeba nadstawiać drugi policzek i nie opierać się złu, natomiast kiedy był uderzony w twarz, nie nadstawił drugiego policzka. Więc pamiętajmy, co powiedział wtedy Jezus. Jeśli dobrze powiedziałem, dlaczego mnie bijesz? Jeśli źle powiedziałem, to udowodnij, co było złego. I trzeba jakby przyjmować cały tekst, całą treść Pisma Świętego, że oczywiście Jezus poniesie całe to zło na krzyżu, ale z drugiej strony są fragmenty, które sygnalizują nam, że człowiek ma prawo do obrony własnej godności. I Jezus broni swoją godność. Proszę zauważyć, podczas na przykład podczas pasji, kiedy jest u Heroda, Antypasa w Jerozolimie, zostaje przeprowadzony, broni swoją godność przez milczenie. Nie rozmawia z Antypasem. Ktoś by mógł powiedzieć wtedy, no tak, no dlaczego nie głosił Jezus Ewangelii? Przecież powinniśmy głosić zawsze Ewangelię. Nawet Pismo Święte mówi, że w porę, nie w porę. A jednak Jezus Herodowi nie głosi Ewangelii. Głosi. Właśnie przez to milczenie. Przez to, że człowiek ma prawo do obrony swojej godności i nie wszystkie zło musimy na siebie brać. Tego też nie robił Jezus. Dlatego też trzeba pamiętać, bo ktoś, kto na siebie wszystko bierze, w pewnym momencie może się złamać po prostu. Bo nigdzie nie jest powiedziane, że my wszystkie zło musimy na siebie brać. Człowiek ma, oczywiście, jeśli mówimy o tym nastawieniu policzka, to chodzi w tym kontekście, że my czasami wiemy, że nasze upokorzenie może zbliżyć kogoś do Pana Boga. Że nasze upokorzenie może kogoś zdobyć, możemy po prostu serce człowieka. Ale pamiętajmy też, że Pismo Święte mówi, przepraszam za te słowa, nie rzucajcie pereł przed świnie. Do czego to się odnosi? Że zło niehamowane rozzuchwala się. Czasami trzeba postawić tamę złu. I wtedy nie wolno brać na siebie zła, bo wtedy jeśli ktoś ciągle na siebie przyjmuje, to rozzuchwala zło. Dlatego też mówię, treść Pisma Świętego należy przyjmować całościowo. Nie należy fragmentarycznie tylko pewne ten, bo myśmy w tradycji chrześcijańskiej przesadziliśmy z źle rozumianą pokorą. Jezus mówi o sobie, jestem cichy, pokornym sercem, uczcie się ode mnie, ale nie zapomnijmy też, że Jezus biczem wleciał do świątyni. Więc nie wyrywajmy z kontekstu pewnych z fragmentów.
Pan mym pasterzem, niczego mi nie braknie, ułożył mnie w rzęsistej trawie, daje mi spocząć u źródlanej wody, orzeźwia moją duszę, prowadzi mnie po prostych ścieżkach dla swego imienia. Lecz nawet gdyby wiódł dolinę śmierci, nie zlęknę się, gdy będziesz ze mną. Twój kij pasterski, twoje berło moją ochroną. zastawiasz dla mnie stół na przekór wrogom, skrapiasz oliwą moją głowę, kielich napełniasz. Dobro i łaska idą za mną przez całe życie. Powrócę do pańskiego domu o wszystkie czasy. Pan mym pasterzem.
Pan mym pasterzem, Krzysztof Krawczyk śpiewa to, co ojciec też tutaj dzisiaj, nasz biblista, podkreśla. Ojciec Jakub Waszkowiak, wykładowca Pisma Świętego. Mamy kolejne pytanie. Słuchając, szukając Słowa Bożego, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiam.
Serdecznie Bóg zapłać Padre Giacomo, ojcu Jakubowi i ojcu Januszowi, że nas tak szczodrobliwie wprowadzają w tą Eucharystię Słowa Bożego na tą najbliższą niedzielę. No nie wiem, co ojciec Jakub na to powie, ale ja tutaj niesłychanie dla mnie było to mocne, że odpowiedź na to, co się dzieje w tych perykopach na niedzielę, to ja znalazłem konkretnie u świętego Mateusza w dzisiejszym czytaniu. Zwłaszcza w tym zdaniu, gdzie było powiedziane, albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu i są bez winy. No więc właśnie tu jest ta, myślę, ojcze Jakubie, tu jest ta właśnie linia Sparti Aquae, to znaczy ta linia, gdzie się te wody rozdzielają. Dlatego tak ważne to, co ojciec powiedział na początku, że trzeba tego proroka dobrze osadzić w czasie, tam między tym VI a VII wiekiem, bo tam rzeczywiście ci pasterze, no oni tam mogli masę tych różnych błędów popełniać. No i to było nawet mogło być takie gorszące dla tych owiec, za które oni byli odpowiedzialni. Natomiast tutaj pośrodku staje ta odrośl, to jest Dawid, prawda, jest ten Chrystus, który pośrodku, i on jest tym szabatem, on jest tym odpocznieniem, do którego zaprasza w tych czytaniach na tą niedzielę. A tam jest powiedziane u świętego Mateusza właśnie, że tu jest coś więcej jak świątynia. Tak, bo Chrystus to jest więcej jak świątynia. To jest ten odpoczynek, to jest to, że można w nim odpocząć, bo przez krew Jego krzyża nastąpiło to odwieczne pojednanie i tamtych, i tych, prawda, że odkupieni Jego najdroższą krwią mogliśmy się zwrócić właśnie do tego punktu najważniejszego. Korzystamy z niego w każdej świętej liturgii. Jesteśmy głęboko w to zanurzeni i tu jest szalenie mocne i ciekawe, bo tam, gdzie ksiądz, ojciec tam mówił o tej sprawie, że tam jest powiedziane właśnie, że tam on mówi, no, że tam jest mowa, że ja sam. Proszę zwrócić uwagę, w dzienniczku świętej sekretarki Pana Jezusa, w dzienniczku świętej siostry Faustyny, tam się bardzo często to powtarza. O tych pasterzach, którzy siebie paszą, tam różne inne te sytuacje są wymienione. Mówi, ja sam, Chrystus mówi. To już jest ta sytuacja po tej stronie. Dlatego tak jeszcze na marginesie, myślę, że to pierwsze kazanie tam na dębnikach tego młodego kapłana Karola Wojtyły było właśnie o tym powołaniu Dawida na króla, bo on miał być dla nas niejako właśnie tym pasterzem, może on sobie sam do końca nie zdawał sprawy, ani my i nasze pokolenie, że to będzie wikariusz tego jednego z tych najbardziej, jak się mówiło w Rzymie, illustre pontificato nella storia della Chiesa. To jest taka ważna sprawa.
Tak, ale panie
Krzysztofie, on będzie tym pasterzem, który pójdzie na krańce ziemi, który będzie wszędzie tego Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego głosił. No i pokaże nam to, co tam jest wyrażone w tych słowach, on jest sprawiedliwością. Ojciec doskonale pamięta i wie, że to pojęcie sprawiedliwości po tej drugiej stronie Starego Testamentu, to ono niczego innego nie oznacza, tylko sprawiedliwość, znaczy świętość. To jest zaproszenie nas po prostu do świętości i faktycznie tam gdzieś Paweł się też o to prześlizgnął, że tam jest ta mowa o prawie sprawiedliwości. Oby rzeczywiście ta ekspresja ewangeliczna stała się rzeczywistością w naszym kraju i żebyśmy my, idąc właśnie za tym ciosem Prawa i Sprawiedliwości, wyszli na spokojne wody i odpoczęli ostatecznie w Chrystusie.
Tak jest. Bo rzeczywiście lata były. Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy gorąco i dziękujemy.
Tak.
Pan Krzysztof zawsze jest bogaty w słowo i trzeba go niestety zawsze...
To pan poruszył tak wiele wątków, że nie wiadomo, o który zahaczyć teraz, ale może ja się odniosę tylko do tego, co pan powiedział o odpocznieniu. Rzeczywiście, no znamy inny fragment z Pisma Świętego, gdzie Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. I tam jest też dodane: a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. Rzeczywiście w Bogu człowiek znajduje największe odpocznienie. Natomiast chodzi też o to, że człowiek to jest dusza i ciało. Żebyśmy o tym nie zapomnieli, że oprócz tego ukojenia duszy, człowiek po prostu potrzebuje fizycznego odpocznienia i dzisiaj się wydaje, że człowiek o tym zapomina. Jest naprawdę zagonienie straszliwe. Nie ukrywajmy, że czasami to jest podyktowane chciwością. Czasami to jest podyktowane tym, że człowiek wpadł w pracę, gdzie no po prostu go gonią tak. I rzeczywiście nie ma jak odpocząć, ale znam przypadki, gdzie ktoś po prostu no nie umie, nie odmawia sobie, no bo chce więcej. To jest na pewno trudne, żeby znaleźć sobie tą harmonię. Każdy człowiek ma tendencję popadania w skrajności. I rzeczywiście, jeżeli to jest człowiek jakiś utalentowany, uzdolniony, no może się wypalić. To się i wiemy, i w duchowieństwie to się zdarza, że ktoś się wypalił po prostu, chciał za dobrze. Czy po prostu za dużo chciał, o może tak. I dlatego też ja uważam, że trzeba wolno i umiejętnie czytać Ewangelię, bo tam jest prawda o człowieku. Tam jest prawda o człowieku i ona jest, ta Ewangelia nam dana nie tylko po to, żeby nas pouczyć, jak mamy postępować, co nie robić, a co robić, ale tam odkrywamy prawdę o człowieku, jak tak naprawdę, jak jest człowiek. I w Chrystusie, w Jego człowieczeństwie my odkrywamy też o tym, odkrywamy prawdę o człowieku, bo Jezus był doskonałym człowiekiem i też słowa, które tam są zawarte, nie odnoszą się tylko do przesłania właśnie moralnego, że tak powiem, ale również do całego bogactwa, jakim jest człowiek, nie?
I kolejne telefony odbieramy. Mamy już 13 minut po 19, więc zostało jeszcze gdzieś 15 minut. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Marcin z północnej Polski.
Witamy.
Chciałem się podzielić taką refleksją. To jest dla mnie po prostu takie zatrważające, bo Pan Bóg nam się objawia właśnie w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu i w Nowym Przymierzu. Dla mnie to jest takie, jakby powiedzieć, szokujące, jaka jest odpowiedź ludzi na, powiedzmy, na te przymierze Pana Boga z ludźmi. Że po prostu, jakby powiedzieć, no... ludzie po prostu tego nie rozumieją i Pan Bóg puka do ludzi i chce im po prostu pokazać siebie, a ludzie odrzucają go i to tyle chciałem powiedzieć.
No, to dziękujemy bardzo, Panie Marcinie. Ojcze, proszę bardzo.
No, rzeczywiście jest, to nie jest matematyka, Pismo Święte, że my czytamy, aha, tak jest i wszystko jest wiadomo. Wiemy, że treść Pisma Świętego, ona staje się zrozumiała, jeśli my żyjemy też w duchu tego, którego została napisana. Nie jest, to mówię takie jednoznaczne i proste, bo życie też nie jest proste, ale Kościół też naucza, że potrzebna jest łaska Boża do nawrócenia. To nie jest tak, że ludzie są źli, dlatego że nie słuchają Ewangelii. Czasami po prostu nie spotkali kogoś, kto by im dobrze to przedstawił, czy nie spotkali kogoś, kto by dobrze, który by po prostu, człowieka, który by im ukazał Boga. Bo nie oszukujmy się, że najszybciej człowiek zbliża się do Boga przez spotkanie z drugim człowiekiem, który żyje Bogiem. Wtedy najbardziej jest to przekonywujące. Sama treść Pisma Świętego wydaje się w niektórych przypadkach tak, to starczy, ale w niektórych przypadkach jest to za mało. I to możemy mieć czasami żal do siebie, że my jesteśmy mało przekonywujący jako chrześcijanie, że inni po prostu nie widzą nic atrakcyjnego w chrześcijaństwie, żeby się nawracać. Bo tak bywa czasami, że my czasami przez złe rozumienie chrześcijaństwa albo wchodzenie w jakieś schematy, my wykrzywiamy piękno chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo i Ewangelia to z pewnością jest dobra nowina i jest piękna. Natomiast wydanie tego czasami jest tak nieatrakcyjne, że ludzie, którzy nie poznali Boga, nie są zainteresowani tą formą życia, bo widzą po prostu kogoś, kto jakiegoś chrześcijanina, który po prostu nie rodzi żadnych pozytywnych emocji w nim.
A odpowiedzią są pierwsi chrześcijanie, pierwszych wieków. Patrzcie, jak oni się miłują, prawda? Kiedy dopytywano, kto to jest, w starożytnym Rzymie, patrzono, jak oni umierają. Umierają z chwałą na ustach, nie złorzeczą, nie przeklinają.
Byli kontrowersyjni na pewno w swoim zachowaniu.
I to było. I dlatego takie liczne masowe nawrócenia, prawda, niebieżących pogan na chrześcijaństwo. I to odróżniało chrześcijan, no to musi być przepiękne, prawda? Nowa grupa ludzi. Mają wszystko wspólne, modlą się razem, prawda? Żyją moralnie.
Chociaż widzimy w chrześcijaństwie, że zazwyczaj były to jednostki. Nie? Że generalnie nawet w zakonach widzimy, że to nie były wspólnoty jakieś święte, tylko w tych wspólnotach zawsze się jakiś tam jeden pojawiał, jakiś wybitny i on tak naprawdę, no chociażby ostatnio ojciec Pio, prawda?
Bernard Clairvaux, prawda? I całe Cluny od nowa.
Tego można by tutaj wyliczać ogrom, że święta Teresa, czy święty Jan od Krzyża, to były jednostki, które po prostu porywały gdzieś tam, chociaż święty Franciszek, no tak samo. To był jeden...
Święty Alfons Liguori.
Możemy tu całą litanię wymienić, ale chodzi o to, że rzeczywiście najczęściej człowiek wraca, czy spotyka się z Bogiem, jeśli pokaże się mu Boga w drugim człowieku. To jest najbardziej przekonywujące.
No i przykłady pociągają i to jest właśnie ta droga mistrz, uczeń, ciągle jest, nic lepszego nie wymyślono.
Tak.
Nie profesor, mistrz, który słucham, prawda, patrzę na mistrza, Chrystus jako mistrz, ale też i mistrz ten ludzki.
Dlatego się tak ceniło bardzo ojców Kościoła, pierwszych egzegetów, ponieważ oni byli też, powiedzmy sobie, bardzo zaangażowani w życie modlitwy, powiedzmy w życie pustelnicze.
Karmię was, czym sam żyję, prawda, święty Augustyn.
Tak, chociażby to tak tytuł nosi właśnie książka, która... komentarze, tych ojców Kościoła robili wrażenie po prostu swoją formą życia, gdzie się przejmowali, no... To nie jest, na pewno to mówię, długi temat, ale myślę, że dla mnie na dzień dzisiejszy najbardziej przekonujące są świadectwa ludzi, którzy są związani z Bogiem, bo przez takich ludzi właśnie Pan Bóg działa też, nie?
No jest. I popatrzmy, no też pewnie, że można na jakimś etapie nawet ulec zbłądzeniu, bo może być osoba udająca, prawda? Mamy też przypadki, nie będę też wspomniał czasu, że pociąga ktoś i tak dalej i to się kończy źle, ale to jest prędzej czy później Pan Bóg, że tak powiem tutaj, prawda?
Kryterium Jezusowe, po owocach ich poznacie.
Owoce właśnie przychodzą.
Myślę, że to jest najpewniejsze.
Rozmawiamy jeszcze, mamy telefon, bardzo prosimy Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami. Proszę bardzo. Prosimy. Halo, halo. Niestety, ale ktoś odebrał telefon i prosimy bardzo. No tak nieraz jest. Albo braknie odwagi, albo ktoś się nie zorientuje, że jest już.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Dzwoni Anna z Krasnego Stawu.
Proszę bardzo, pani Anno.
Do mnie najbardziej dotarła Ewangelia, dlatego że kojarzy mi się w ogóle odpoczynek też z wakacjami, ale do nas przyjechała właśnie grupa ewangelizacyjna z Norwegii i pięknie na parku właśnie chodzą z Biblią i z takimi, jak działa Duch Święty, prawda? I pytają, zadają takie piękne pytanie, czy jesteś zbawiony, prawda? I dużo osób właśnie nie rozumie tego pytania. To znaczy, że jeszcze nie otrzymali tej łaski właśnie od Ducha Świętego i Jezus, bo Jezus jest bardzo hojny w swojej miłości, obdarowuje nas hojnie, ale trzeba naszego też zaangażowania. Jeżeli ja odpoczywam właśnie z Chrystusem i z Jego Słowem, bo taki też poeta napisał pięknie takie zdanie, które mnie utkwiło w pamięci, że pamiętaj o Słowie, bo nie jest twoją własnością. Ja bardzo staram się bardzo uważać na słowa, bo z każdego słowa będziemy rozliczeni. Jeżeli ja wypowiadam słowa, które jak plewa, prawda, wychodzą, to nie ma w nim ziarna, to wtedy to słowo jest tylko gadulstwem, więc bardzo trzeba uważać. I zachęcam właśnie nawet swojego syna, który jest teraz w Anglii, bo mówi, że teraz w ogóle nie wypłacają. Ja mówię, to chyba tam też doszedł ten kryzys grecki. Ja mówię, no to synu, odpoczywaj właśnie z Bogiem, z Biblią. I może Pan Bóg poruszy serca, że nie można zapłaty nawet przez noc zatrzymywać pracownikowi, bo wart jest pracownik swojej zapłaty. Także tyle mam refleksji na tą Ewangelię. Dziękuję bardzo, Szanowny Boże.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy panią Annę.
Tak, bardzo mocno mi gdzieś w świadomości, żeby powiedzieć to, mówimy nie tylko słowem. I to jest bardzo ważne. Słusznie pani powiedziała, miała pani rację, że z każdego, tak w Ewangelii Mateusza mamy, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. To jest prawda. Natomiast wierzmy też w siłę postawy, że nie zawsze trzeba mówić słowem. To, co kiedyś świętego Franciszka się nawet zapytali, czy każdego trzeba upominać, widząc, że źle żyje. I on powiedział, że czasami tak, trzeba upomnieć, ale mówi generalnie, jeśli ty dobrze żyjesz, to ty upominasz innych ludzi swoim życiem. I to nie chodzi o to teraz, żeby umywać ręce. To nie jest postawa Piłatowa, tylko że nie można też, bo niektórzy taką postawę przyjmują, żeby wszystko wypowiedzieć, bo w Biblii jest napisane, bo Jezus każe, można skrzywdzić tak drugiego człowieka. To znaczy czasami tak rodzice przez przesadne pragnienie jakieś, żeby jego dziecko było blisko Boga, tak naprawdę swoim mówieniem sprawiają, że się on oddala od tego Boga. My najskuteczniej mówimy, kiedy rzeczywiście mało mówimy i kiedy ważymy też, kiedy powinniśmy powiedzieć te słowa. I to jest naprawdę bardzo trudna rzecz, wszyscy o tym wiemy, ale myślę, że w chrześcijaństwie często się zapomina o tym, że naprawdę nie wszystko trzeba powiedzieć, że czasami nie mówiąc mówimy więcej, nie?
No właśnie. I to, co jak ojciec zauważył, bo już powoli zmierzamy do podsumowania naszej audycji, wychowywanie przykładem i nawet bezstresowe, ja bym powiedział nie bezstresowe, tylko bez używania, prawda, argumentów siły, tylko przykładu, no tego, że dziecko rozumie, że tata, mama powie raz i teraz wie, czego wymaga, czego oczekuje, może bardziej oczekuje, prawda, to jest piękne słowo i nie chce zasmucać. Tak samo jak Pana Boga, może nie tylko jesteśmy dobrzy, że się boimy piekła i Pana Boga i jego kary, tylko nie chcemy zranić miłości, którą on nas otacza, prawda, i to jest chyba...
Ale też kara też jest formą miłości. Wiemy,
no
że,
też.
Że
no
danie tak. Klapsa dziecku nie jest żadnym grzechem, to już nawet Ojciec Święty o tym powiedział ostatnio, bo w skrajności wpadamy, że już nic, natomiast wiemy, że kara, co jest grzechem? Maltretowanie. Grzechem jest, kiedy ktoś się wyżywa, kiedy ktoś chce wykazać się jakąś wyższością nad drugim, to jest rzeczywiście, ale nawet właśnie Pan Bóg też nas karze i czasami boleśnie, ale jeżeli, to jest właśnie też jest forma miłości, bo ktoś, kto nigdy nie karze, krzywdzi.
I Nias Klaps może być zbawienny, to znaczy ratujący nawet zdrowie, czy nawet życie, no bo pamiętamy na całe życie, prawda, pewną sytuację, która nas może uchroni, że na przykład nie wkładać szpilek do kontaktu.
Czy gwoździ, co mi się zdarzyło.
Co się zdarzyło ojcu. Proszę ojca, podsumowujemy, ojciec Jakub Waszkowiak, biblista, wykładowca Pisma Świętego. Z czym powinniśmy wyjść, czy wejść do kościoła w najbliższą niedzielę, zaczynając właśnie w tym upale, też słuchając Słowa Bożego, będziemy może na wakacjach, może gdzieś tam u rodziny, na urlopie. Z jaką myślą mamy wejść? Co chcemy usłyszeć ze Słowa Bożego?
Ja myślę, że przede wszystkim z tych czytań, które usłyszeliśmy, na pierwszym miejscu to poczucie odpowiedzialności. Naprawdę to poczucie odpowiedzialności niech będzie za nas zawsze takim wyrazem ogromnego zaufania, jakie Pan Bóg kieruje do każdego człowieka. Bo wszyscy mamy wpływ jedni na drugich. Ja mówię to w kwestiach wiary, ale też oczywiście w innych, ale przede wszystkim w kwestiach wiary. Moja wiara, jeśli ona jest autentyczna, będzie ona oddziaływać na innych, ale również moja niewiara będzie miała wpływ destrukcyjny na drugiego człowieka, który żyje obok mnie. I dlatego też te słowa, które dzisiaj słyszeliśmy o pasterzach i onych, to jest ból, wydaje mi się, w sercu Boga na widok ludzi, którzy lekceważą sobie poczucie odpowiedzialności, jakie każdy z nas nosi. Nie, chciałby się powiedzieć niestety, bo każdy chciałby się uwolnić od tego, ale myślę, że prawdziwa miłość zawsze ma też na uwadze właśnie to poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.
O tym winniśmy pamiętać i z takim też nastawieniem oczywiście iść, by słuchać Słowa Bożego we wspólnocie, słuchać Go w czasie liturgii, przeżywać, nie wiem, trawić, prawda, i cieszyć się, że mamy Słowo dla nas dane, które zostawił nam Pan Bóg w Biblii, w Ewangelii. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ojciec Jakub Waszkowiak, wykładowca Pisma Świętego we Wronkach, kogo pozdrawiamy tytułem
przywileju. Wszystkie moje współbracie z mojej prowincji, świętego Franciszka. My oczywiście całą moją rodzinę.
I franciszkanów na całym świecie i w Ziemi Świętej szczególnie. Tam szczegących właśnie depozytu, jakim są te miejsca święte. Dziękujemy ojcu, dziękujemy słuchaczom za dzisiejsze telefony i oczywiście zapraszamy za tydzień.